Analiza koncepcji przywództwa adaptacyjnego Ronalda A. Heifetza rzuca wyzwanie tradycyjnemu rozumieniu lidera jako osoby dostarczającej gotowe rozwiązania. Główna teza zakłada, że prawdziwe przywództwo nie polega na budowaniu popularności czy technicznym zarządzaniu kryzysem. Lider ma pełnić rolę inkasenta kosztów, osoby, która mobilizuje wspólnotę do bolesnej pracy nad zmianą własnych wartości i praktyk. Zmiana adaptacyjna jest nierozerwalnie związana z poczuciem straty. To sprawia, że przywódca staje się naturalnym celem projekcji lęku oraz agresji systemu. Aby przetrwać w tej roli i nie stać się ofiarą ani fanatykiem, musi on opanować dyscyplinę metaloznawcza, tak zwaną metaforę balkonu. Kluczowe jest oddzielenie własnej tożsamości od pełnionej funkcji oraz eksternalizacja konfliktu, czyli oddanie odpowiedzialności za zmianę samym ludziom. Tekst ostrzega współczesne instytucje, politykę i technologie sztucznej inteligencji przed pułapką rozwiązań technicznych. Często służą one jedynie jako maska, by uniknąć niezbędnej dojrzałości instytucjonalnej. Przywództwo nie jest rolą dla ludzi zakochanych w spokoju. Podejście Heifetza zaczyna się od rozpoznania nieprzyjemnej prawdy. Człowiek prowadzący innych przez zmianę adaptacyjną nie będzie długo cieszył się wdzięcznością. Gdy ludzie zrozumieją, że zmiana wymaga realnej utraty, lider przestaje być heroldem przyszłości, a staje się inkasentem kosztów. Przywództwo jest niebezpieczne. Ludzie bronią się przed stratą, a ten, kto tę stratę nazywa, zaczyna ją uosabiać. Heifetz oferuje dyscyplinę przetrwania, moralnego, psychicznego i strategicznego. Jak prowadzić ludzi przez konflikt, nie stając się jego ofiarą? Przywództwo adaptacyjne wymaga charakteru, ponieważ system społeczny będzie testował lidera dokładnie tam, gdzie jest on najbardziej kruchy. Tu pojawia się balkon, technika duchowej higieny. Metafora balkonu i parkietu to sposób, by nie zostać porwanym przez rytm systemu. Lider trwający tylko na parkiecie zostaje wchłonięty. Zaczyna mylić najgłośniejsze głosy z najważniejszą, a własną irytację z diagnozą. Balkon pozwala dostrzec powtarzalność. Easy. Kto unika odpowiedzialności? I kto zarabia na chaosie? Balkon to miejsce, w którym lider widzi samego siebie. Prawdziwy balkon jest lustrem, nie trybuną. Dla profesjonalisty oznacza to dyscyplinę metaloznawcza. Trzeba dostrzec własny sposób widzenia i założenia, które wnosimy. Kluczowa jest zasada Heifetza. Odróżniaj siebie od roli, bo inaczej rola pożre cię. Lider jest atakowany jako nośnik funkcji. Rodzic stawiający granice, nauczyciel wymagający pracy lub menedżer wskazujący zmiany słyszą opór i zarzuty. Wiele ataków nie dotyczy osoby, a roli w dramacie adaptacyjnym. Lider staje się ekranem projekcyjnym dla lęku i gniewu innych. Jeśli nie odróżni tych sfer, zacznie bronić swojego ego, zamiast chronić samą pracę. Oddzielenie siebie od roli oznacza, że ból nie staje się kierownikiem strategii. Lider musi przeciwdziałać tendencji do personalizacji. Musi jasno stwierdzić, że to nie jest spór o niego, lecz o wartości i praktyki. Istnieje jednak druga pułapka, czyli zakochanie się w roli. Lider jest człowiekiem pełniącym rolę w procesie, a nie wcieleniem procesu. Sprawa jest zawsze większa od niego. Jeśli nie potrafisz zniknąć z centrum, to znaczy, że centrum stało się dla ciebie narkotykiem. Lider, który internalizuje konflikt, przegrywa nawet wtedy, gdy wygląda na odważnego. Staje się główną sceną, a ludzie zajmują wygodną pozycję widowni, uznając problem za jego sprawę. To heroiczny teatr zastępczy. Eksternalizacja konfliktu oznacza oddanie sporu jego właścicielom. Lider odpowiada za ramę i strukturę procesu, ale nie za wykonanie pracy, która należy do osób dotkniętych problemem. Próba zrobienia tego za nich jedynie utrwala ich zależność. W praktyce wymaga to celnych pytań. Zamiast pytać, co zrobić, by inni byli zadowoleni, lider pyta, co wy musicie zrobić, aby wasze wartości stały się praktyką. Przywództwo nie znosi samotności, tylko ją dobrze maskuje. Samotny lider jest mitem fałszywym i niebezpiecznym. To samotność funkcji. Drugie oblicze tej izolacji ma charakter narcystyczny. Lider zaczyna wierzyć, że tylko on rozumie ciężar odpowiedzialności i posiada niezbędną odwagę. W tym punkcie przywództwo zaczyna chorować. Lekarstwem są partnerzy. Powiernicy, sojusznicy i krytyczni przyjaciele chronią przed samooszukiwaniem. Partnerstwo wymaga zgody na bycie korygowanym. Lider musi zbudować relacje, które przetrwają momenty, gdy będzie najmniej skłonny słuchać. Są systemem bezpieczeństwa przed przywódczą samowolą ducha. W epoce sztucznej inteligencji modele mogą być partnerami analitycznymi, ale nigdy moralnymi wspólnikami odpowiedzialności. Hajfetzowskie sanktuarium to przestrzeń, w której lider odzyskuje kontakt z własnym człowieczeństwem. Bez niego rola zawsze mówi głośniej niż sumienie. Sumienie pyta, czy przypadkiem nie niosą danych, których boisz się przyjąć. Sanktuarium pozwala odróżnić głos celu od głosu ambicji. Cel mówi, że warto ponieść ryzyko dla dobra większego niż moja wygoda. Ambicja mówi, że warto ponieść ryzyko, bo moja wielkość potrzebuje sceny. Cel potrafi przyjąć korektę. Ambicja traktuje ją jak zamach. W życiu publicznym brak sanktuarium rodzi liderów wypalonych i cynicznych. Cynizm jest często nieopłakaną żałobą po własnej dawnej nadziei. Lider, który nie umie odnawiać celu, zaczyna gardzić ludźmi. Prawdziwy cel odpowiada na pytanie, jakie konkretne dobro jest warte kosztu. Cel chroni przed cynizmem, ale musi też chronić przed fanatyzmem. Fanatyzm rodzi się z celu pozbawionego balkonu, gdy lider wie, po co działa, lecz przestaje widzieć, co to działanie robi z ludźmi. Cynizm natomiast rodzi się z balkonu pozbawionego celu. Lider widzi mechanizmy i hipokryzję, ale zapomina o dobru, dla którego warto ryzykować. Cel daje energię, balkon daje korektę. Historia zna liderów zabitych dlatego, że uosabiali zmianę. Zmiana moralnego porządku staje się zagrożeniem egzystencjalnym dla tych, którzy zbudowali swoje ja na dawnym ładzie. Współczesne zamachy mają wersje miękkie jak dymisja lub izolacja. Odwaga bez strategii jest paliwem dla męczeństwa. Przywództwo wymaga taktycznej mądrości. Trzeba wiedzieć, kiedy podnieść temperaturę, a kiedy wzmocnić naczynie. To nie tchórzostwo, lecz dojrzałość. Kultura heroiczna ceni tych, którzy giną pięknie. Przywództwo adaptacyjne woli tych, którzy żyją wystarczająco długo, by praca została wykonana. Pomnik nie zastąpi procesu, a wzruszenie nie zastąpi zmiany praktyk. Męczeństwo bywa narcystyczną pułapką. Należy zatem pytać, czy ryzyko służy sprawie, czy jedynie mojej tożsamości. Czy cierpienie mobilizuje ludzi do pracy, czy pozwala im podziwiać mnie, zamiast działać? Dojrzały przywódca nie pragnie kultu pamięci, lecz rozproszenia zdolności. Jego sukcesem jest sytuacja, w której inni kontynuują pracę bez pytania, co on by zrobił. Używać autorytetu mądrze oznacza wiedzieć, kiedy go nie użyć. Lider, który zawsze interweniuje, szkoli system w bezradności. Ludzie uczą się czekać na rozstrzygnięcie, a dobry lider zaczyna produkować niedojrzałość. Holding Environ wymaga granic. Jeśli konflikt przekracza poziom produktywny, należy interweniować. Gdy silni niszczą słabych, trzeba zapewnić ochronę. Gdy system ucieka w przemoc symboliczną, konieczne jest przywrócenie ramy. Sztuka polega na rozróżnieniu, czy moja decyzja porządkuje proces, czy zamyka możliwość uczenia się. Czy moje milczenie oddaje odpowiedzialność, czy jest przejawem tchórzostwa? Władza dojrzała pyta, co moje działanie zrobi z odpowiedzialnością innych? Głosy z dołu są próbą charakteru autorytetu. Prawdziwy sprawdzian przychodzi wtedy, gdy mówi ktoś bez statusu emocjonalnie i nieporadnie. Wtedy lider pokazuje, czy służy prawdzie, czy własnej estetyce porządku. Jeśli instytucja wymaga, aby prawda przyszła w garniturze, oznacza to, że lubi prawdę tylko po wcześniejszym uśpieniu. Przywództwo to praca nad stratą, nie nad optymizmem. W centrum adaptacji stoi strata. Nie da się prowadzić ludzi przez zmianę, jeśli nie umie się prowadzić ich przez żałobę. Lider nie powinien zapewniać ludzi, że będzie lepiej, jeśli najpierw musi być gorzej. Fałszywy optymizm jest obrazą dla doświadczenia straty. To nie buduje nadziei, lecz pogardę. Nadzieja adaptacyjna ma inny charakter. Nie obiecuje braku strat, lecz mówi, że strata jest realna, ale może mieć sens, jeśli nie uciekniemy od pracy. Sugeruje, że możemy stać się zdolni do czegoś dojrzalszego. Ronald Hajfetz proponuje nadzieję dyscyplinowaną przez prawdę. W polskim kontekście lekcja nieuciekania ma szczególną ostrość. Cierpienie łatwo staje się dowodem wartości, a porażka bywa tak silnie romantyzowana, że pytanie o skuteczność uznaje się niemal za nietakt. Hajfetz przypomniałby nam tutaj, że ofiara nie jest automatycznie przywództwem, a wzruszenie nie jest reformą. Polska zmaga się również z autorytetem rozumianym jako kontrakt. Często oscylujemy między nieufnością wobec władzy a pragnieniem silnego sprawcy, który wreszcie zrobi porządek. To klasyczny mechanizm ucieczki w autorytet. Kryzys zaufania czy transformacja energetyczna to wyzwania adaptacyjne. Wymagają one zmiany praktyk i lojalności. Nie rozwiążą ich sama ustawa czy program finansowy. Każde z tych narzędzi może pomóc, ale żadne nie zastąpi dorosłości. Polska potrzebuje liderów zdolnych powiedzieć, że nasze deklarowane wartości rozmijają się z naszymi praktykami. Nie bądź bohaterem slajdu, bądź architektem pracy. Kto udaje inaczej, sprzedaje pewność. To najbardziej chodliwy towar na rynku lęku. Legalność potrzebuje kultury odwagi. Prawo może określić kompetencje, ale nie zagwarantuje odwagi ich użycia. Prawnik musi więc pytać, czy forma prawna służy pracy adaptacyjnej, czy jedynie ją pozoruje. Dla urzędnika Heifetz to zachęta do przywództwa bez autorytetu poprzez sygnalizowanie niespójności i ochronę sensu procedury. Z perspektywy kulturoznawczej adaptacja jest rytuałem przejścia. Wspólnota opuszcza dawny porządek i wchodzi w fazę liminalną pełną niepewności i konfliktu. Lider pełni tu funkcję przewodnika, ale nie może przeżyć inicjacji za uczestników. Zmiany organizacyjne często zawodzą, bo traktuje się je jak projekty techniczne, podczas gdy są one przeżywane jak rytuały utraty. Przywództwo adaptacyjne jest więc sztuką projektowania przejść, a nie tylko procesów. Lider musi przetrwać, by praca adaptacyjna miała szansę trwać. Lider nie ma spłonąć za sprawę, ma tak utrzymać ogień, aby wspólnota przestała być surowa. Pewnego dnia mieszkańcy królestwa przestali sobie ufać. Wezwano najlepszego naprawiacza, który oznajmił jednak, że problemu nie da się naprawić. Wyjaśnił, że może usprawnić procedury lub mosty, ale nie nauczy ludzi prawdy ani nie zmusi ich do rezygnacji z wygodnego kłamstwa. To nie jest usterka, to próg dorosłości. Wypędzono go, a królestwo mimo nowoczesnej infrastruktury nadal tkwiło w nieufności. Pozostała po nim notatka. Nie wszystko, co można usprawnić, zostało naprawdę uzdrowione. To sedno teorii Ronalda A. Heifetza. Wspólnoty często cierpią na brak dojrzałości adaptacyjnej. Potrafią tworzyć systemy, ale nie potrafią przyjąć prawdy o ich skutkach. Heifetz twierdzi, że przywództwo to praca nad zdolnością ludzi do uczenia się pod presją straty. Jeśli problem jest adaptacyjny, ból nie jest kosztem, lecz informacją. Zadaniem lidera nie jest usunięcie bólu, lecz nadanie mu formy pracy. Żadna procedura ani algorytm nie zastąpi wspólnoty w jej pracy adaptacyjnej. Nie wolno lekceważyć kompetencji technicznych w imię mgławicowej duchowości przywództwa. Pogarda dla fachowców jest luksusem ludzi, których zwykle ratują właśnie cudze umiejętności. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy kwestie techniczne służą jako maska dla wyzwania adaptacyjnego. Organizacja mówi o braku procedury, choć w rzeczywistości brakuje jej odwagi. Państwo twierdzi, że brakuje regulacji, podczas gdy brakuje kultury przestrzegania ograniczeń. Wyzwanie adaptacyjne poznaje się po tym, że żadna techniczna interwencja nie obniża trwale napięcia. To znak, że problem nie tkwi w mechanizmie, lecz w wartościach i lęku przed stratą. Nowoczesne instytucje muszą zatem stosować podwójną diagnozę. Najpierw pytanie techniczne, a potem adaptacyjne. Kto musi się czego nauczyć i jakie mechanizmy unikania pracy już się uruchomiły? Bez pierwszego pytania grozi nam chaos. Bez drugiego elegancki paraliż. Wyrafinowany system mówi, że temat wymaga dalszych analiz i kalibracji procesu decyzyjnego. Unikanie pracy przybiera formę nadmiaru danych lub sporu proceduralnego zamiast diagnozy systemowej. Jest to groźne, ponieważ przynosi ulgę. Gdy grupa znajduje kozła ofiarnego lub lider daje szybkie rozwiązanie, stres spada, lecz rzeczywistość nie znika. Heifetz uczy podejrzliwości wobec zbyt szybkiej ulgi. Jeśli napięcie zniknęło natychmiast po decyzji, warto zapytać, czy problem został rozwiązany, czy tylko uśpiony. Utrzymanie uwagi na problemie jest trudniejsze niż samo jego nazwanie. W tym środowisku utrzymanie uwagi na problemie adaptacyjnym jest aktem niemal ascetycznym. Lider musi stale sprowadzać wspólnotę z poboczy. Gdy system ucieka w spór o styl, lider wraca do treści. Gdy w procedurę, wraca do wartości. A gdy ucieka w decyzję, wraca do uczenia się. W demokracji oznacza to, że nie pozwalamy, aby każdy problem został pożarty przez logikę plemienną. W firmie, że transformacja nie zostanie zastąpiona raportowaniem transformacji. Gdy wszystko staje się priorytetem, nic nie jest pracą. Przywództwo wymaga więc selekcji problemów dojrzewających. Oddać pracę ludziom oznacza nie kraść im dorosłości. Lider nie może wykonać za ludzi pracy adaptacyjnej, bo wtedy nie będzie adaptacji. Może jedynie stworzyć warunki, w których ludzie sami zmienią praktyki i wezmą odpowiedzialność za sprzeczności. Dla biznesu oznacza to, że zarząd nie może wdrożyć kultury tak, jak wdraża system księgowy. Jeśli oddamy maszynie własną pracę adaptacyjną, staniemy się konsumentami odpowiedzi, a nie podmiotami rozumu. Oddawanie pracy ludziom jest aktem szacunku. Formalny autorytet może uciszyć zakłócenie albo potraktować je jako dane. Pierwsza droga daje spokój, druga daje przyszłość. Ochrona głosów z dołu jest najtrudniejsza, gdy są one nieestetyczne. Realny ból społeczny rzadko przybiera formę eleganckiego dokumentu. Przejawia się raczej jako gniew, chaos lub nieufność. Lider musi oddzielić sygnał od szumu, nie zabijając pierwszego z powodu drugiego. Głos z dołu nie jest automatycznie racją, lecz danymi. To czujnik dymu. Można go wyłączyć, ale pożar przez to nie znika. Przywództwo bez autorytetu to rodzaj moralnej partyzantki systemu. Pokazuje, że aktywność przywódcza nie należy tylko do urzędu. Brak formalnej władzy daje wolność twórczej dewiacji i pozwala zadawać pytania, których system się boi. Atakuje się motywy, styl i kompetencje. Często im trafniejsza wiadomość, tym silniejszy atak na posłańca. System broni się tam, gdzie prawda dotyka straty. Dlatego przywództwo bez autorytetu wymaga strategii. Trzeba budować sojusze i wiedzieć, kiedy oddać głos innym. Lider staje się miejscem projekcji. Ludzie będą go idealizować albo demonizować. Lider musi przetrwać te sprzeczności przez dyscyplinę. Musi oddzielić siebie od roli i traktować własne emocje jako dane. Bez tego stanie się reaktywny albo cynikiem. To hejfecowska szkoła charakteru. Polega na tym, by nie mylić ataku z dowodem racji, a samotności z wyjątkowością. Współczesna polityka zbyt często polega na handlu unikaniem pracy. Jedni uciekają w gniew i kozły ofiarne, drudzy w technokratyczny ton. Oba style służą unikaniu adaptacji. Polityka hejfecowska mówi jasno: nie ma demokracji bez pracy obywateli. Nie ma reformy bez nazwania kosztów. Społeczeństwa płacą później za obietnice bez strat i spokój bez prawdy. Populista obiecuje zdjąć ból, wskazując winnych. Technokrata obiecuje usunąć chaos właściwą metodą. Hejfec odpowiada, że ból adaptacji należy do wspólnoty. I tylko wspólnota może go przekształcić w dojrzalsze życie. W biznesie to antidotum na iluzję, że każda transformacja jest projektem. Wyzwania adaptacyjne nie mieszczą się w harmonogramach. Firma adaptacyjna musi umieć przyjmować złe wiadomości i chronić ludzi sygnalizujących ryzyko. Musi odróżniać błąd inteligentny od zaniedbania oraz przestać karać każdą porażkę, jeśli dąży do innowacji. Nie może deklarować transformacji sztucznej inteligencji, unikając rozmowy o odpowiedzialności i etyce decyzji. Lider w ujęciu hejfeca nie jest miękki, jest wymagający. Zmusza organizację do dostrzeżenia praktyk, które niszczą przyszłość, choć krótkoterminowo poprawiają komfort. Największym testem firmy nie jest to, jak mówi o wartościach, lecz co robi z człowiekiem, który wskazuje sprzeczność między tymi wartościami a praktyką. Nauka również potrzebuje przywództwa adaptacyjnego. Fakty nie podlegają negocjacjom dla komfortu społecznego, ale sposób przeprowadzenia wspólnoty przez ich konsekwencje wymaga strategii. Prawda nie działa sama przez się, potrzebuje zaufania i ludzi zdolnych ponieść jej koszt. Sztuczna inteligencja to największa współczesna pokusa rozwiązania technicznego. AI może wspierać poznanie, ale nie może być substytutem decyzji moralnej lub odwagi mówienia prawdy w oczy. Przywództwo nie jest stanowiskiem, jest aktywnością mobilizowania ludzi do pracy adaptacyjnej. Problem techniczny wymaga eksperta, lecz wyzwanie adaptacyjne wymaga przemiany samych ludzi. Najdojrzalsze przywództwo czyni ludzi zdolnych do odpowiedzialności bez magii lidera. Hejfec pisze dla czasów, które mają coraz więcej odpowiedzi, lecz coraz mniej zdolności do przeżywania pytań. Maszyny produkują dane, eksperci diagnozy. Ale żadna z tych rzeczy nie zastąpi pracy ludzi nad ich własnymi wartościami. Przywództwo staje się zatem etyką nieuciekania. Nie uciekaj w technikę, gdy problem dotyczy wartości, ani w emocje, gdy trzeba przyjąć dane. To wizja lidera, który potrafi utrzymać ludzi przy pytaniu tak długo, aż rozwiązanie stanie się ich wspólną pracą. Jeśli sztuczna inteligencja ma służyć człowiekowi, musi zostać włączona w praktykę odpowiedzialności. Przywództwo polega na tym, by nie zamurować zbyt szybko szczeliny, przez którą wspólnota dostrzega prawdę o sobie. Nie każde pęknięcie w strukturze organizacji lub społeczeństw jest awarią, którą należy natychmiast usunąć. Czasem ta szczelina to jedyne miejsce, przez które możemy dostrzec prawdę o sobie i własnej niedojrzałości. Prawdziwym sukcesem przywództwa nie jest zatem szybkie zamurowanie dziury. Jest nim odwaga, by pozwolić wspólnocie spojrzeć w głąb pęknięcia i zapytać, co musimy w sobie zmienić, aby przestać pękać.